rzeczywiście mieliśmy kilka odstąpień od umów. Musieliśmy odstąpić od umów z wykonawcami, którzy nie realizowali kontraktów, bądź realizowali je niezgodnie z zapisami, i aby jak najszybciej ukończyć te inwestycje, lepszym rozwiązaniem było odstąpienie od umowy, a następnie przywrócenie już sytuacji normalnej na budowie, czyli rozpoczęcie prac budowlanych z nowym wykonawcą. Obecnie tutaj dobrym przykładem jest autostrada A1, obwodnica Częstochowy. Mieliśmy 4 kontrakty podpisane w podobnym czasie. 3 z nich będą już oddawane przed końcem wakacji do dyspozycji kierowców. Natomiast, czyli między Częstochową a Pyrzowicami, czyli aglomeracją Katowic, mówiąc w uproszczeniu. A sama obwodnica Częstochowy była podpisana w podobnym czasie, a niestety nie była zrealizowana.
To są kontrakty podpisywane jeszcze za poprzednich rządów, czy to są już kontrakty podpisywane w czasach dobrej zmiany?
Tutaj nie można też zero-jedynkowo pokazywać tego, za którego rządu było podpisane, ponieważ pewne zasady, na jakich podpisywaliśmy, ciągną się. To są inwestycje liniowe i inwestycje, które są przygotowywane dużo lat wcześniej. To też te inwestycje były podpisane w momencie przede wszystkim, kiedy firmy, no mówiąc w uproszczeniu, biły się ceną też o kontrakty, i mamy też informacje, które jasno pokazują, że to, na czym się opierały wówczas, po prostu okazało się być nierealne, jeżeli chodzi o wykorzystanie siły podwykonawczej, ponieważ korzystali też często tutaj z różnych analiz, z możliwości wykorzystania podwykonawców z innych krajów i nie wzięli pod uwagę pewnych ryzyk, które inni wykonawcy brali pod uwagę. I jak widać, ukańczają te kontrakty, które zostały podpisane z nami. Natomiast w sytuacji, kiedy wykonawca po prostu źle to przygotował, musieliśmy tutaj odstępować od umowy.
Ilu dróg, ilu autostrad ta sytuacja dotyczy?
Obecnie mówimy o 9 umowach. I 2 z nich są jeszcze na etapie dokumentacji, czyli projektu drogi. Tutaj mówimy o 2 odcinkach S61 i S7 firmy Rubał, gdzie odstąpiliśmy od umowy, a pozostałe to są kontrakty, które są na różnym stopniu zaawansowania, i w przypadku chociażby S5 w Kujawsko-Pomorskim, tam wykonawca powinien był już być mniej więcej na poziomie 60-70% minimum wykonania, a jest na poziomie minimum 2 razy mniejszym, a w przypadku autostrada, gdzie odstąpiliśmy od umowy lada miesiąc temu, można powiedzieć właściwie, bo z końcem kwietnia, czyli w ciągu maja i obecnie czerwca, przeprowadziliśmy już całą procedurę wyłonienia nowego wykonawcy. Obecnie mamy już oferty na stole nowych wykonawców poprzez zastosowanie przyspieszonej procedury, i też Kierowa Izba Odwoławcza, do której odwoływał się poprzedni wykonawca, potwierdziła słuszność zastosowania tej przyspieszonej procedury, dzięki której, jeżeli tylko będziemy mieli możliwość finansowania, wykonawca jeszcze w wakacje rozpocznie
ale
budowę.
Takie umowy z wykonawcą to pewno liczą sobie tyle stron, ile traktat wersalski, tyle artykułów, i są na tyle i są skomplikowane. Czy w takiej sytuacji Polsce należy się jakieś odszkodowanie za to, że ktoś nie wykonał pracy, czy takie artykuły, takie punkty w tych umowach są zapisane, czy nie?
Tak, oczywiście. Jeżeli mówimy o zabezpieczeniu interesu podatnika, czyli Skarbu Państwa, to było jasno zapisane i wykonawcy wiedzieli też, na co się decydują. Tam są określone kary za odstąpienie od umowy, za opóźnienia. Także są kary za stwierdzenie, za niewypłacanie pieniędzy na przykład podwykonawcom. I takie kary też naliczaliśmy.
Ta sytuacja podwykonawców była, ale też jak są informacje, nadal te sprawy się ciągną, też była tragiczna. Wiele firm budowlanych, tych podwykonawców zbankrutowało. Czy z tym problemem sobie dziś poradziliśmy, czy jeszcze nie?
Dzisiaj sobie z tym problemem radzimy. Natomiast mamy cały czas kontrakty, tych, o których pan redaktor wspomina, te głośne, to są kontrakty sprzed 10 lat, czy nawet 15 lat, gdzie rzeczywiście tam był wówczas był inny system rozliczania tych podwykonawców. Nie było tego systemu ochrony podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów. I tamten problem obecnie też, z tego co wiem, jest bardziej na bazie prawa już nawet karnego rozpatrywany w niektórych przypadkach. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejsze kontrakty, te, które trwają, oraz te, które dopiero co chociażby będziemy kończyć w tym roku, tam mamy jasno określone. Generalny wykonawca najpierw płaci podwykonawcom, a potem otrzymuje od nas pieniądze. Jeżeli nie może tego robić, my możemy zapłacić bezpośrednio.
Bo to było tak i my nie wiem, jakich to wykonawców generalnych dotyczyło, ale to było tak, że te kontrakty były zaniżone, dlatego że wykonawca generalny wiedział o tym, że postawi państwo polskie przed faktem dokonanym i powie, no trudno, brakuje mi 10 miliardów złotych, proszę dopłacić, bo inaczej nie będę budował. I kalkulacja była taka, że Generalna Dyrekcja Dróg się na to zgodzi, a Generalna Dyrekcja na to się nie zgodziła. To dobrze opisuje mechanizm, czy źle?
Ja nie mogę oczywiście potwierdzić, że firmy miały taki plan, ale można założyć taką hipotezę, że rzeczywiście ktoś nas chciał postawić pod murem, natomiast my jasno określiliśmy, że zapisy umowy są zapisami umowy i trzeba je realizować.
Przez tu wiadomość z newsweek.pl, więc proszę wziąć pod uwagę źródło tej informacji. Przez opóźnienia w budowie dróg, do których może doprowadzić zrywanie kontraktów z wykonawcami, to jest pierwsze zdanie, istnieje ryzyko utraty 4,2 miliarda złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. To jest prawdziwa groźba, czy też nie?
To jest spekulacja oczywiście, nawet tak jak już jest tutaj podane, że istnieje groźba i podaje jakiś raport. Powiedzmy sobie tutaj o faktach. Mamy obecnie w rozliczeniu całą perspektywę finansową, która jest oparta na układzie N+3, czyli okres rozliczenia do roku 20, rok 14 do 20 roku, plus 3 lata na rozliczenie tej perspektywy finansowej. Czyli pieniądze, które otrzymaliśmy na dofinansowanie i je rozliczamy obecnie w całej infrastruktury drogowej, będziemy mogli rozliczać do 2023 roku. I tu mamy bezpieczne możliwość rozliczenia tych wszystkich inwestycji.
Ponieważ to jest radiowa kronika budowy, to proszę powiedzieć w najbliższym czasie, jakie drogi zostaną oddane do użytku, którymi drogami kierowcy będą mogli pojechać.
I tu mam dobre informacje, chociażby trasa na Lubelszczyznę będzie się wydłużać, jeżeli mówimy o trasie ekspresowej S17. Pierwsze 13 kilometrów już oddaliśmy 2 tygodnie temu w okolicach Kurowa, a w ciągu najbliższych tygodni oddamy kolejne 30 kilometrów między od Garwolina w stronę Ryk, a kolejne kilometry między Garwolinem a Lublinem będą oddawane w trakcie wakacji, a do końca tego roku powinniśmy móc pojechać już od Kołbieli aż do Lublina ekspresowo, a z kolei w przyszłym roku pełne połączenie Warszawa-Lublin powinno tutaj być już dostępne. Z kolei kolejny ważny fragment będzie udrożniony też w trakcie wakacji. Wylot z Warszawy w stronę Wrocławia, S8. Tam jest jeszcze zwężenie, ponieważ trwa jeszcze budowa odcinka w okolicach Żabiej Woli. To też zwężenie również zniknie. No i przypomnę, że od ponad tygodnia jeździmy na wprost tam, gdzie był plac poboru opłat Pruszkowie, czyli na autostrada A2 została udrożniona, ponieważ otrzymaliśmy pół roku temu decyzję o tym, że nie będzie wprowadzona odpłatność dla pojazdów lekkich na autostradzie A2 Warszawa-Łódź i mogliśmy zlikwidować plac poboru opłat.
Mam wrażenie, że zegar w studio źle chodzi. Zbyt szybko te minuty płyną. Patrzę na zegarze, jest godzina 8:05. Bardzo serdecznie panu dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Jan Krynicki, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, był gościem radiowej kroniki budowy.
Dziękuję bardzo.
Radiowa kronika budowy.